Chwała Panu Bogu.
Serdecznie witam Was, bracia i siostry, imieniem Pana Jezusa Chrystusa. Na tym miejscu tak wielce uprzywilejowanym, a również bardzo odpowiedzialnym.
Ponieważ
myślę, że wszyscy przyszliśmy dobrowolnie, z pragnieniem i z chęcią na to miejsce, aby stanąć przed obliczem Bożym i abyśmy z całym szacunkiem mogli odnieść się do Jego słowa. Śpiewamy pieśni. Weź serce me. Wszystko składam do Twych stóp. Drodzy, nawet wypowiadając słowa tej pieśni, ponosimy wielką odpowiedzialność, ponieważ to wiąże się z naszą postawą, z naszym działaniem. Każdy z nas, wnikając w samego siebie, i zauważając, co jest niezgodne z tym, cośmy słyszeli, to musimy z tego zrezygnować. Musimy odsunąć, odrzucić i obrać nieco inny kierunek. Jaki? To wierzę mocno w to, że Duch Święty dla każdego, który pragnie, poprzez to święte słowo wskazuje, gdzie, w jakim zakresie. I powinien wiedzieć, w którym miejscu powinien nanieść poprawkę, a to w tym celu, aby, jakośmy słyszeli, być człowiekiem według serca Bożego, aby Bóg znalazł upodobanie w nas. Chciałbym również podzielić się, bracia i siostry, z wami Słowem Bożym. Będzie to tyczyło również naszych postaw, naszej postawy w zakresie Kościoła, służby Bogu, ponieważ życie nasze chrześcijańskie, to ono składa się z jednej płaszczyzny, kiedy my postępujemy przed obliczem Bożym naszego serca, tak jakośmy słyszeli w tym słowie, którym nam brat Łukasz usługiwał. A drugi zakres to jest, kiedy my w zakresie Kościoła podchodzimy do służby, do pracy, do zachowań, a to ma duże znaczenie. Chciałbym podkreślić, że jeżeli będzie brakować nam tego, abyśmy byli ludźmi według serca Bożego, to na pewno nie będziemy w stanie zrealizować czy stanąć na wysokości zadania w tym drugim zakresie. Dlatego chcę odczytać Słowo Boże w imieniu Pana Jezusa z listu do Filipian, z rozdziału pierwszego. Odczytam tylko jedno zdanie. I na podstawie tego słowa rozważymy wspólnie dzisiaj, w ten niedzielny poranek, również jaka jest wola Boża względem nas w zakresie żywego Kościoła Jezusa Chrystusa. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Bardzo krótkie zdanie, niemniej jednak mieści w sobie taki wielki potencjał objawionej woli Bożej, życzenia Bożego. I to też było tematem takiej zachęty i upomnienia apostoła świętego Pawła dla ludzi wierzących w zborze w Filipii. I pierwszy właśnie ten punkt, co mówi, że niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Co to znaczy godne? To znaczy tak, żeby znalazło upodobanie w oczach Bożych. A jak to zrobić? To Słowo Boże, ono nam wskazuje właśnie, jaka jest wola Boża. Co znajdzie upodobanie? I właśnie czego Bóg oczekuje od każdego z nas, czy to starszych, czy młodszych. I tu, żeby to życie było godne Ewangelii, to znaczy tej Ewangelii, tego Słowa Bożego, które wyznajemy, aby odpowiadało tym normom, które są wyznaczone właśnie w tymże Bożym Słowie. Słyszeliśmy, że to Słowo, ono cię nie zmienia. Ono jest ponadczasowe, ponadkulturowe. Ono właśnie jest tym Słowem, o którym powiedziane, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Boże standardy, Boża wola, Boże ukierunkowanie, które jest podane na stronicach Słowa Bożego i utwierdzone w Duchu Świętym, one nie ulegają zmianie. Jedynie my w danych okolicznościach musimy szukać i poznać, jaka w tym przypadku jest wola Boża, jaką ja powinienem zająć postawę, reakcję, działanie, abym właśnie okazał się godnym Ewangelii. To znaczy, abym odpowiadał tym normom, abym nie przyniósł hańby, wstydu dla Ewangelii, abym był, jakbyśmy słyszeli, światłością. I tutaj apostoł święty Paweł porusza jeden z takich wątków, może powiem aspektów w życiu chrześcijańskim, życiu społecznościowym, właśnie które jest godne Ewangelii. Że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z Pawłem za wiarę Ewangelii. I tak można powiedzieć, że na pewno są problemy w tym temacie. No bo co człowiek, to inny człowiek. Inny charakter, inny temperament, inne niekiedy reakcje, myśli, dążenia. Ale drodzy, musimy zrozumieć to, że bez względu na nasz wiek, bez względu na temperament, bez względu na inne okoliczności, jesteśmy zobowiązani, aby właśnie poddać się pod Boże prowadzenie, kierownictwo. I jeżeli tak to będzie, to na pewno będzie dochodzić do dużego wymiaru jednomyślności. To nie chodzi o taką jednomyślność, że jak mnie się podoba czarny kolor, to ma się wszystkim podobać czarny kolor. Jeżeli mnie się podobają góry, to mają się wszystkim podobać góry. Nie o to chodzi. Chodzi o wolę Bożą. Chodzi o postawy chrześcijańskie. Chodzi o nasz stosunek do świata. Chodzi o nasz stosunek do służby i zaangażowanie się w jej zakresie. Drodzy, tutaj chciałbym podkreślić to, że apostoł święty Paweł, mówiąc, że stoicie w jednym duchu, nie mówił o Duchu Świętym, żeby ktoś nie mylił tego, ale jednomyślność pod wpływem Ducha Świętego. To znaczy nasza wola, nasz wewnętrzny człowiek ma się podporządkować całkowicie świadomie właśnie temu, co mówi Słowo Boże, co przyniesie chwałę dla Boga i również będzie zbudowaniem dla innych. No, trudno wyobrazić sobie może działanie przynajmniej dwóch ludzi, jeżeli mają rozbieżne zdania, jeżeli mają rozbieżne poglądy, cele i zamiary. W księdze proroka Amosa jest powiedziane takie słowa, że czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? Inny przykład Biblii mówi, czy pójdą dwaj razem bez uzgodnienia, jeżeli się nie zgodzą. To znaczy, muszą się zgodzić. Przypominamy sobie słowa Pana Jezusa Chrystusa, który mówi, że gdyby dwaj albo trzej uzgodnili jakąkolwiek sprawę, prawda? I prosili o nią w tej jednomyślności, to Bóg wysłucha i przyjdzie z pomocą i z działaniem. I teraz może zechciejmy zwrócić uwagę, co mówi Słowo Boże właśnie odnośnie tego, w jakim zakresie my jako ludzie wierzący, bracia i siostry, starsi i młodsi, powinniśmy dążyć do tej jednomyślności, abyśmy w tym jednym duchu, to znaczy jednym zamiarem, przekonaniem, chęcią, pragnieniem, mogli angażować się na miarę możliwości, zdolności właśnie do wspólnego, dobrego dzieła. I pierwsze, to właśnie jest to w zrozumieniu treści Ewangelii. Nie wszyscy od razu wszystko rozumieją. Jedni wcześniej, drudzy później, jedni więcej, drudzy mniej. Ale co mówi apostoł Paweł w tym samym liście? Chciałbym zacytować słowa, a w trzecim rozdziale to tylko dwa wiersze przeczytam. I mówi, ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. A jeżeli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Myślę, że dużo osiągnęliśmy. A jeżeli coś ktoś inaczej rozumie, to właśnie tutaj tak wyraźnie jest powiedziane, to Bóg objawi, trzeba się o to modlić, prosić, oczekiwać. I nic nie czynić może poprzez spór czy jakiekolwiek niewłaściwe działanie. Również bardzo ważna jest jednomyślność i wspólne działanie właśnie w podejmowaniu wspólnej pracy i walki. Apostoł Paweł tutaj wyraźnie powiada tak, że jednomyślnie walcząc z Pawłem za wiarę Ewangelii. Każdy, który chce służyć Panu Bogu, żyć zgodnie z wolą Bożą, to wie, jak to jest, że to nie jest tak prosto. Że trzeba podejmować walkę, przeciwstawiać się siłom ciemności, przeciwstawiać się okolicznościom. Nie chodzi o fizyczne działanie, żeby kogoś bić, ale właśnie o postawę, o słowo prawdy, o świadectwo, o narażenie się nawet w tej okoliczności. I tutaj, jeżeli podejmujemy wspólną pracę, ona musi być ta wspólna myśl, to zaangażowanie się, to przekonanie odnośnie nawet i w sposobie, miejscu oraz czasie wspólnego działania, kiedy my podejmujemy pracę. No może być tak w życiu, że ktoś daje propozycję podjęcia modlitwy za jakąś osobą. No to będziemy się modlić, ale ja akurat, ja wiem, ja nie mam przekonania. Będę się modlił, ale ja nie mam przekonania do tego, czy to jest wola Boża. I teraz tak, ten będzie troszeczkę myślał tak, ten będzie myślał tak, ten będzie myślał troszkę inaczej. No ale będziemy się modlić, bo jest modlitwa. Czy taka modlitwa będzie miała moc, siłę? Czy ona przyniesie rezultat? I o to chodzi, abyśmy, jak wspomniałem poprzednio, co Pan Jezus mówi, gdyby uzgodnili, to znaczy rozumiemy tak, jestem przekonany i ten, i tamten, i w tej jednomyślności, że taka jest wola Boża, że Bóg chce, abyśmy poszli i zwiastowali Ewangelię, abyśmy poszli i odwiedzili kogoś, abyśmy poszli komuś pomogli w zakresie fizycznym, materialnym. Domawiamy się, jesteśmy jednomyślni, idziemy i działamy. A jeżeli będzie jeden w tą stronę, drugi w tą stronę, trzeci się nie odezwie, a czwarty powie, to jest niepotrzebne i tak dalej. Nic z tego nie będzie. W jednym duchu, to znaczy zrozumieniu, przekonaniu i słuszności tego celu. I tutaj tak bardzo ważne jest, co wspominałem, ta jednomyślność, ponieważ modlimy się, kiedy przychodzimy do zboru, mamy spotkania modlitewne, na każdym nabożeństwie się modlimy i tutaj Słowo Boże nam pokazuje, jak bardzo ważna jest jednomyślność w modlitwie. Jednomyślność w modlitwie. Może tak dla potwierdzenia odczytam tu takie krótkie słowa z Księgi Dziejów Apostolskich, może z 4 rozdziału, 23 wiersz, tu mówi o apostołach, kiedy byli uwięzieni, zostali zwolnieni, przyszli do zboru, a gdy oni zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. I tutaj zauważamy, że oni w taką jedną treścią się modlili, prawda? Oni, gdybyśmy przeczytali tutaj, to może nie to, że ktoś zapisał na magnetofon właśnie to, jak wówczas się modlili, ale sens, temat, treść tej modlitwy była ukierunkowana właśnie w tym jednym kierunku, gdzie oni się modlili, tu jest powiedziane, podnieśli jednomyślnie. To nie, że wszyscy się na głos modlili, może i na głos, czy po cichu, ale jednomyślnie. To jest tak bardzo ważne. I teraz chciałbym tu podkreślić taką bardzo ważną rzecz w życiu społeczności. Jeżeli podany jest przez brata usługującego i powie, pomodlimy się w tym temacie, względnie też spotkanie modlitewne i prowadzący brat powie, pomódlmy się w tym temacie, względnie ktoś ze zboru powie, bracia i siostry, pomódlcie się o tą sprawę, czy o mnie, czy moją rodzinę, czy tak. No to uważam, że taką odpowiedzialnością każdego jednego z nas w tym temacie z miłością i z wiarą prosić. Jeżeli ktoś pragnie i powie, abyśmy podziękowali Panu Bogu, tośmy powinni dziękować Panu Bogu. Zgadzacie się? To jest jednomyślność. Ale jeżeli ktoś poprosi o pomoc za swojego syna, córkę, czy okoliczność życiową, czy o zbór, a ja wtedy będę mówił, chwała Ci Boże. Albo ktoś poprosił modlitwę za swoje dziecko, a ja będę się wtedy modlił całkowicie coś inne. Ważne, abym się modlił, ktoś tak kiedyś powiedział. Ale Słowo Boże mówi, że siła jest w jedności i powinniśmy w tym temacie się modlić. Jeżeli dziękujemy społecznie, to dziękujemy. Inaczej sprawa się przedstawia, jeżeli ja indywidualnie się sam modlę, to wtedy to, co leży mi na sercu, co mnie kładzie Duch Święty, to wtedy właśnie ja przedkładam przed obliczem Pana Boga zastępu. Dlaczego to jest tak ważne? Bo w tym wykazuje się jedność. Kiedy modlimy się wspólnie razem, to właśnie ja się utożsamiam i zależy mnie na tym. Dokładam starania z całą gorliwością, miłością, jak powiedziałem. Wołam również, dołączam się do prośby tej osoby, czy też o zbór, czy też o chorych, czy też o dzieło Boże, jakiekolwiek inne. Jesteśmy zespoleni. Zespoleni w jednym duchu. To znaczy w tej myśli. Drodzy, chcę tutaj taką obietnicę Bożą przeczytać, bardzo znane słowo z takiego krótkiego psalmu 133. I tu mówi o tym, o jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan syła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. W zgodzie. I ta zgoda, to nie chodzi o to, że tam gdzieś ktoś się powaśnił o jakąś sprawę materialną, ale zgoda tutaj w tym przypadku chodzi o to, zgoda we wspólnym celu, wspólnym działaniu, wspólnym przedsięwzięciu. Jako członkowie ciała Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Drodzy, Pan Jezus, kiedy miał już złożyć samego siebie na ofiarę, On modlił się do swojego Ojca. I właśnie jaka była treść między innymi tej modlitwy? Kiedy dokładnie się przyglądamy, to możemy stwierdzić, że On się modlił o nas. O nas. I właśnie tutaj poruszył w tej modlitwie tak bardzo ważny aspekt dotyczący nas. I tutaj mówi w ten sposób, a nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Oto zauważamy w tym boju modlitwy Pana Jezusa Chrystusa, kiedy modlił się do swego Ojca, On się modlił za nami, abyśmy byli w takiej jedności działania, przedsięwzięcia, troski o zbawienie dusz, o chwałę Bożą, jedni o drugich, jak tutaj wykazał Pan Jezus Chrystus względem nas. I tutaj tak wyraźnie powiada taka zależność, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś. A jeżeli nie ma tej jedności, to wiecie, to jest bardzo duża bariera, mur, uniemożliwienie tym, którzy nas otaczają, przyglądają się nam i widząc taki stan rzeczy, oni nie będą w stanie uwierzyć. Będą widzieć się całkowicie w innym świetle i zlekceważą niekiedy. I my się przyczynimy. My będziemy ponosić winę za to. Właśnie, że te osoby nie mieli właściwego światła, a między innymi właśnie w tej jednomyślności. Dlaczego apostoł Paweł mówił o tym? Dlaczego Pan Jezus Chrystus się modlił o to? Dlatego, że zawsze wynikały wśród ludzi i nawet wierzących pewne rozbieżności. I Pan Jezus, widząc duchem proroczym całą przyszłość, On gorąco to się modlił, apostoł święty Paweł napominał. W czym wynikały te problemy? Ja może tak dla zorientowania zwrócę uwagę na podstawie pierwszego kościoła, że również i tam wynikały te problemy i dlatego apostoł święty Paweł przypominał ludziom wierzącym, aby trwali właśnie w tym jednym duchu, walcząc z połem za Ewangelię. W Księgi Dziejów Apostolskich chcę odczytać miejsce w 11 rozdziale i tutaj od 19 wiersza ja przeczytam, tylko może dwa wiersze. Pod jakim względem już wyniknął tam problem rozbieżności? Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami. Ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. Oto tu zauważamy pewną rozbieżność w działaniu. Jedni uważali, że Ewangelię należy głosić tylko Żydom, poganom nie. Inni uważali, że również i poganom. I tak się też działo. Ono nie posłużyło ku dobremu. I to jest taki przykład biblijny, ukazujący nam, może gdybyśmy przeczytali jeszcze w 13 rozdziale tutaj słowa i powiada w ten sposób, może 13 rozdział 44 wiersza. A w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. A gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość. I bluźniąc sprzeciw, stawiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli, wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Widzimy, że tutaj Żydzi, jedni w ogóle nie przyjmowali Pana Jezusa, inni przyjmowali Pana Jezusa, ale byli negatywnie nastawieni odnośnie narodu pogańskiego. Natomiast apostoł święty Paweł, on podejmując tą pracę i Barnaba, oni głosili Słowo Boże właśnie i poganom, i Żydom. Jeszcze chciałbym tutaj zwrócić uwagę na następne miejsce, które nam mówi, jaki to miało efekt. I tutaj powiada w ten sposób, gdzie możemy przeczytać od 21 wiersza. Rozdział 21. O tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci, ani też nie zachowywali zwyczajów. Oto kiedy apostoł święty Paweł znalazł się wśród Żydów, którzy się nawrócili, uwierzyli w Jezusa Chrystusa, to jednak jedni uważali, że ci poganie, no skoro już uwierzyli, to oni muszą przestrzegać zakonu, być obrzezywani i pełnić inne obrzędy starotestamentowe, a inni uważali, że nie. I tutaj znowu wyniknął poważny problem w tym. Dotyczyło to przestrzegania zakonu. I tutaj jeszcze takie jedno miejsce, na które chcę zwrócić uwagę, które mówi na ten temat. Mówi, że a pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeżeli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą, a nimi postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych wśród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i do starszych do Jerozolimy. Zwróćcie uwagę, powstał spór, powstał zatarg. Jedni trwali przy swoim, drugi trwali przy swoim i tutaj było duże, duże nieporozumienie. I tutaj jeszcze można by odczytać takie słowa, i mówi tak, że ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród was zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze wasze bez naszego upoważnienia, Postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych mężów wraz z umiłowanymi naszymi Barnabem i Pawłem, ludźmi, którzy oddali życie swoje dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wiecie, zdarza się tak, że ludzie na swoją rękę, bez upoważnienia, podejmują nauki, działania, różne sprawy i one nigdy nie przynoszą zbudowania, chociaż im się wydaje, że jak najbardziej mają rację. Ale tutaj jest to wyraźnie powiedziane, na swoją rękę, bez upoważnienia starszych, podjęli takie działanie. I to prowadziło wielki zatarg i nieporozumienie. Cały, kiedy my czytamy list do Galacjan, zauważamy właśnie tam takie słowa, które są zapisane. Może odczytam list do Galacjan. Ten list był efektem właśnie tego problemu, który powstał, że ludzie nie stali właśnie w jednym duchu i nie współdziałali w jednej linii głoszenia Ewangelii. I tutaj chcę odczytać właśnie z listu do Galacjan, z rozdziału drugiego, takie krótkie słowa tylko, gdzie mówi w ten sposób. A potem po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy sobą Tytusa. A udałem się tam na wskutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym, Ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy biegłem. Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania. Chcę tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Apostoł Święty Paweł, który był wielce obdarowany od Boga, czynił wielką, można by powiedzieć, misję zwiastowania Ewangelii. Wiele ludzi się jej nawracało. Bóg przez jego ręce dokonywał wielkich cudów i znamion. Ale jednak on uważał za słuszne. I tu jest powiedziane, że na wskutek objawienia, to znaczy otrzymał od Boga takie ukierunkowanie, aby poszedł do Jerozolimy. Tam się spotkał z tymi, którzy byli przed nim, z apostołami, i aby usiedli sobie i porozmawiali, w jakim zakresie on głosi Ewangelię i jak należy ją czynić dalej, aby nie było tych rozbieżności. On nie powiedział, apostoł Paweł, że przecież ja takie cuda czyniłem, po co mnie ktoś? Po co mnie ktoś? Ale właśnie tutaj na wskutek objawienia i tutaj jakoby w pewnym sensie sprawdzenia samego siebie mówi, aby czasem się nie okazało, że daremnie biegnę czy biegłem. Ale tam, kiedy dalej czytamy właśnie, że podali im prawicę dla apostoła Pawła, dla Barnaby, dla innych, właśnie aby w jedności podejmowali zwiastowanie Ewangelii, głosili Bożą prawdę, Boże przykazanie i ono przynosiło zbudowanie i błogosławieństwo. Jeśli ja tak sam nieraz myślałem, zastanawiałem się nad przyczyną tego. I taka przychodziła mi myśl, no przecież czy Pan Bóg nie mógł przez dar objawienia czy proroctwa wyraźnie powiedzieć, czy tam w Jerozolimie, czy w Antiochii, czy w Galacji, czy gdzieś, właśnie, że taka jest wola Boża, że równo traktuje pogan i równo traktuje Żydów, że sprawa zakonu była do Chrystusa, a później, widzimy, jest nowy zakres. Zbawienie z łaski, a nie przestrzeganie przepisów zakonu. Ale tego nie było. Dlaczego? Dlatego, że wolą Bożą było to, aby ludzie dochodzili na podstawie Bożego Słowa, pism prorockich, nauki Pana Jezusa i nauki apostołów, aby dochodzili do przekonania, do utwierdzenia, jaka jest rzeczywiście prawda. I jeżeli dokładnie my czytamy, to widzimy, że długo rozprawiali, zastanawiali się, rozważali, dochodzili, aż wreszcie doszli do jednego zdania. Doszli. Duch Święty im pomógł w tym. Ale to nie było tak, że oni nie rozważali, jak czytamy dokładnie inne miejsce, które ze względu na czas nie będę odczytywał, ale ważne było to, że oni brali pod uwagę Boże Słowo. Naukę Pana Jezusa Chrystusa. I również jakoby czuli się zależni jedni od drugich. Szanowali jedni drugich. Nie lekceważyli jedni drugich. żeby wspólnie razem podejmować te decyzje. I dlatego też, aby zachować takie relacje dzisiaj, ponieważ żyjemy w bardzo trudnym czasie, jak wiele jest nauk, jak wiele jest trendów, jak wiele jest różnych działalności, które podszywane są pod działanie Ducha Świętego, cudów i tak dalej, a później nagle słyszymy, co z tego wyszło, kto to był, do czego doprowadził. I ludzie, ci, którzy się zapędzili, którzy uważali, że to jest najlepsze, porozbijali się i stali się rozbitkami w wierze. Ale wolą Bożą nie jest, aby tak było. I dlatego możemy jeszcze odczytać takie słowa, które mówi nadal apostoł święty Paweł w liście do Filipian z drugiego rozdziału, tu chciałbym przeczytać. Jeżeli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełniajcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy patrzy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. To jest Słowo Boże do nas, do każdego z nas. Aby w nas prawda Ewangelii była utwierdzona. Abyśmy wszyscy mogli być zespoleni w Jezusie Chrystusie. I również w zakresie odpowiedzialności, w służbie. Tak bardzo ważne jest to, kiedy przychodzą trudne sytuacje. Wiecie, nie jest łatwo podejmować decyzji, zwłaszcza gdy są rozbieżne zdania. Zwłaszcza, że kiedy przychodzą jakieś nieporozumienia. Czasami wychodzi podejmować decyzje i to jest wielka odpowiedzialność. Wielki taki, można powiedzieć, użyję takiego słowa, o którym w Biblii nie jest napisane, taki stres. Jak postąpić? Jak potrzebne jest Słowo Boże wtedy? Jak potrzebne jest kierownictwo Ducha Świętego? Aby Duch Święty wskazał, żeby właśnie utrzymać tą drogę prawdy ewangelicznej. I tutaj takie jedno miejsce, które chcę przeczytać z listu do Hebrajczyków, które w pewnych trudnych sprawach jest takie, można by powiedzieć, ważne, o czym powinniśmy pamiętać. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. To jest Słowo Boże. I bardzo ważne, abyśmy o tym również pamiętali. Myślę, że wszystkim nam zależy na tym, abyśmy żyli w takim zespoleniu, w jedności, abyśmy, czy to się modlimy, czy głosimy Ewangelię, czy podejmujemy pracę w zborze, czy gdzieś idziemy razem, czy jest nas mniej, czy więcej, abyśmy tak byli zespoleni jednością myśli, jednością zdania, abyśmy byli zespoleni tym jednym pragnieniem i tym jednym celem, bez jakichkolwiek ubocznych myśli. Ale właśnie tylko, aby była chwała dla Pana i ku zbudowaniu. Na zakończenie chcę takie życzenie, takie zalecenie apostolskie odczytać, o którym mówi również święty apostoł Paweł i powiada w ten sposób, że a Bóg, który jest źródłem cierpliwości, pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Bóg, który jest źródłem cierpliwości, pociechy. Myślę, że i ta jednomyślność, jeżeli my w pokorze będziemy uważać za wyższych jedni drugich, jeżeli będziemy się podporządkowywać pod Boże Słowo, to ona będzie miała miejsce wśród nas. Ona przyjdzie od Pana. Będziemy nią natchnieni, staniemy się ludźmi według serca Bożego, bo Ojciec i Syn są jedno. I dlatego też chciałbym was zachęcić w tej chwili do modlitwy, bracia i siostry, abyśmy przyszli przed oblicze Pana Boga Zastępów i tak gorąco poprosili Pana, aby nas natknął właśnie takim stanowiskiem, taką myślą, takim pragnieniem, abyśmy wszyscy myśleli o tym, co Boże, co drugich, aby była prawda Ewangelii utwierdzona, aby był Jezus uwielbiony, abyśmy mogli w jednomyślności cokolwiek czynimy, Abyśmy to zawsze czynili w jednomyślności, z jednym pragnieniem. Może to akurat ten zainicjował, może to ten zaproponował, może tamto. Jeżeli to jest dobre, jeżeli to jest zgodne ze Słowem Bożym, jeżeli to przyniesie zbudowanie, angażujmy się, poświęcajmy się, nasze siły, nasze środki, nasz czas, co jest możliwe, czym nas Bóg obdarował i wyposażył. Dajmy to z siebie, a to będzie piękna całość, która przyniesie zbudowanie. Przykłońmy nasze kolana i módlmy się o to do Pana, a Bóg będzie nam błogosławił. Nasz drogi Ojcze Niebieski, Panie Boże nasz, oto ten czas przychodzimy do Ciebie, wszechmogącego Boga, Dawcy żywota i zresztą Pana. Przychodzimy do Ciebie, który jest poddany świętym i nieświętym drogiem. Przychodzimy do Ciebie w pełni zależności. Czas, gorąco Cię prosimy, Panie, abyś dał nam bojące się Ciebie. Myśmy nie słyszeli, ale będę słuchać Panie, proszę Cię. Drogi Jezu, potrzebujemy Twojej łaski i swojej porozy. Potrzebujemy, Panie, tak wiele Twojego świata, rozumiemy Twoją Panie, abyśmy nie odbiegli, ale mogli słyszeć Panie, wymyślać Cię.
Starszych i młodszych, udzielaj pomocy, pociechy, ochrony i daj zwycięstwo. Oto Ciebie błagamy, poruczajmy Cię w Twoje ręce. Tobie w tym wszystkim niech płynie chwała z głębi naszego serca i w Duchu Świętym.